Rzadko kiedy usługuję ze Starego Testamentu, ale tak mi Bóg położył na serce pewien ważny temat. Służenie Bogu sercem doskonałym. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Dawid chce zbudować świątynię. Dowiaduje się od Boga, że nie może zbudować świątyni, bo zbyt wiele krwi przelał jako wojownik, jako rycerz. I Dawid nagromadził mnóstwo materiałów budowlanych, w tym najcenniejszych materiałów, jak srebro, złoto. Oddał też jeszcze dodatkowo z własnego majątku sporo tego. Ale jak myślicie, czy on tylko zachęcał Salomona, swojego syna i tych wszystkich, którzy mieli mu pomagać, zwłaszcza książąt izraelskich, tylko do budowy? Czy on miał głębsze wejrzenie w tą sprawę? Wszyscy wiemy, że sama świątynia, gdyby została zbudowana, a ludzie nie służyliby wiernie Bogu, nie byłoby z niej pożytku. Podobnie jak czasami się zdarza, że rodzina buduje wspólnie dom, ale po drodze się pokłócą i później z tego domu nie ma pożytku, bo tam jest kłótnia i niezgoda w tym domu. I właśnie Dawid miał głębsze wejrzenie duchowe. I on nie tylko zachęcał do budowy świątyni, ale spojrzał o wiele głębiej na ducha tych ludzi. W jakim duchu oni to będą robić? I w jakim duchu będą służyć Bogu? Zajrzymy do pierwszej księgi Kronik, 22 rozdział i przeczytajmy może nawet cały ten rozdział. I rzekł Dawid, tutaj będzie świątynia Pana Boga i tu ołtarz całopalenia dla Izraela. Potem nakazał Dawid zebrać cudzoziemców, którzy byli w ziemi izraelskiej i wyznaczył kamieniarzy do obróbki kamieni ciosanych na budowę świątyni Bożej. Pierwsza Kronik, 22 rozdział, strona 461. I przygotował dużo żelaza na gwoździe do drzwi w bramach i na zawiasy oraz spiżu ilość niezmierną, jak również niezliczoną ilość drzewa cedrowego, gdyż Sydończycy i Tyryjczycy przywieźli Dawidowi drzewa cedrowego w obfitości. Pomyślał bowiem Dawid, Salomon mój syn jest jeszcze młody i niedoświadczony, świątynia zaś, którą należy zbudować Panu, musi być okazała, sławna i wspaniała dla wszystkich krajów, ja więc muszę mu to przygotować. I przygotował to Dawid obficie przed swoją śmiercią. Następnie przywołał Salomona, swego syna, i nakazał mu zbudować świątynię dla Pana Boga Izraela. I przemówił Dawid do Salomona, synu mój, ja zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana Boga mojego, lecz doszło mnie słowo Pana tej treści, wiele krwi przelałeś i wielkie wojny prowadziłeś, nie możesz więc zbudować świątyni dla imienia mego, gdyż wiele krwi wylałeś na ziemię przede mną. Ale oto narodzi ci się syn. On będzie mężem spokoju i ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło. Imię jego będzie Salomon i za jego czasów dam pokój i wytchnienie Izraelowi. On zbuduje świątynię dla imienia mojego. On też będzie mi synem, a ja będę mu ojcem i utwierdzę tron jego królestwa nad Izraelem na wieki. Teraz więc, synu mój, niechaj Pan będzie z tobą, aby ci się dobrze powodziło i abyś zbudował świątynię Pana Boga twego, jak o tobie zapowiedział. Oby tylko udzielił ci Pan roztropności i rozumu, abyś, gdy przekaże ci władzę nad Izraelem, przestrzegał zakonu Pana Boga twego. Wtedy dobrze ci się będzie powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania i prawa, jakie Pan nadał Izraelowi przez Mojżesza. Bądź więc mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się. Oto ja przy całej mojej udręce przygotowałem dla świątyni Pana 100 000 talentów złota, srebra zaś 1 000 000 talentów, a spiżu i żelaza tyle, że ich zważyć nie można, bo ich tak dużo. Również drzewo i kamienie przygotowałem, a ty możesz do tego jeszcze dokładać. Masz także wielu robotników, kamieniarzy i ludzi do obróbki kamienia i drzewa, wszelkich mistrzów do każdej roboty, w złocie, w srebrze, w spiżu i żelazie, bez liczby. Wstań więc i rób, a Pan niech będzie z tobą. Następnie nakazał Dawid wszystkim książętom Izraela, aby pomagali Salomonowi i jego synowi, mówiąc, czy Pan, Bóg wasz, nie jest z wami, czy nie dał wam zewsząd odpocznienia przez to, że wydał w moją rękę mieszkańców tej ziemi, a ziemia ta została poddana Panu i jego ludowi? Więc skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana Boga waszego i powstańcie i zbudujcie świątynię Panu Bogu, aby można było sprowadzić skrzynię przymierza pańskiego i święte naczynia Boże do świątyni zbudowanej dla imienia Pana. Zauważmy, że Dawid bardzo chciał, żeby ta świątynia powstała i zobowiązał Salomona do jej budowy, do jej ukończenia i także książąt do tego zmobilizował. Ale zauważmy, że oprócz zachęty do budowy tej świątyni powiedział coś więcej. Zauważmy, w wersecie 12 mówi: oby tylko udzielił Ci Pan roztropności i rozumu, abyś, gdy przekaże Ci władzę nad Izraelem, przestrzegał zakonu Pana Boga Twego. Wtedy dobrze Ci się będzie powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania i prawa, jakie Pan nadał Izraelowi przez Mojżesza. Bądź więc mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się. Dawidowi bardziej niż na budowie świątyni zależało na posłuszeństwie Salomona wobec Boga. Na tym, żeby Salomon był całkowicie oddany Bogu i mu służył i przestrzegał jego przykazań i praw. Tak samo jeśli chodzi o książąt. Dawid troszczył się o budowę, ale bardziej troszczył się jeszcze o stan duchowy tych książąt, a co za tym idzie ludu, któremu przewodzili. I w wersecie 19 mówi: więc skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana, Boga waszego. Biblia Gdańska w tym miejscu mówi: teraz tedy oddajcie serce swe i duszę swoją, abyście szukali Pana Boga waszego i wstańcie, a budujcie świątnicę Panu Bogu. Oddajcie serce swe i duszę swoją, abyście szukali Pana Boga waszego. Więc widzimy mądrość Dawida. Jest to już człowiek, który ma za sobą i sukcesy duchowe. Napisał mnóstwo wspaniałych psalmów uwielbiających Boga. Dokonał wielu mądrych i dobrych rzeczy, ale też ma za sobą straszliwe upadki, które zaliczył, straszne rzeczy, których uczynił, jak cudzołóstwo, zlecenie zabójstwa czy morderstwa. Więc ma za sobą upadki, utratę też pierwszego synka z Batszeby za karę. Więc jest to człowiek już doświadczony, jest to człowiek już mądry życiowo i duchowo. I teraz w 28 rozdziale księgi pierwszej Kronik też zwraca uwagę na Salomona, na jego stan duchowy ponownie. Nie będziemy całości czytać, ale chciałbym zwrócić uwagę, że postawa Dawida to było właśnie służenie Bogu z całego serca. W wersecie 2 mówi: z całego serca chciałem zbudować dom odpocznienia dla skrzyni przymierza pańskiego, jako podnóżek stóp Boga naszego i przygotowałem budowę. Wspomina też słowa pańskie w wersecie 7 o królestwie Salomona: i utwierdzę jego królestwo na wieki, o ile wytrwa w spełnianiu moich przykazań i wyroków, jak to jest dzisiaj. Dawid jest świadomy, że Salomon nie może tylko dobrze zacząć, musi też dobrze skończyć, musi wytrwać w pełnieniu dobra, w pełnieniu woli Bożej. I Dawid, chociaż zleca budowę świątyni, to mówi, jak czytamy w wersetach 8 i 9: przeto teraz na oczach całego Izraela zgromadzenia pańskiego, gdy słyszy Bóg nasz, napominam was, przestrzegajcie i wypełniajcie wszystkie przykazania Pana Boga waszego, abyście posiedli tę urodzajną ziemię i mogli przekazać ją jako dziedzictwo waszym synom po was po wszystkie czasy. I do Salomona zwraca się w wersecie 9: a ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga ojca twojego i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. I na co chciałbym zwrócić uwagę, zauważmy, chociaż tłem tego wszystkiego jest budowa, Dawid wzywa: przestrzegajcie i wypełniajcie wszystkie przykazania Pana Boga waszego. A do Salomona mówi, i ja myślę, że tu jest błędny przecinek po słowie Bóg, to powinno być tak: a ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga ojca twojego. Nie w tym sensie, że Bóg jest jego ojcem, ale znaj Boga twego ojca, czyli mojego ojca, Boga, który jest Bogiem Dawida. O co chodzi? Pan Bóg nie ma wnuków, ma tylko dzieci. Kolejne pokolenie musi też poznać Boga. To nie wystarczy, wiary się nie dziedziczy w rodzinie. Po prostu można, rodzice mogą zaszczepiać, czy dziadkowie, wiarę, ale ktoś, kto jest w młodym pokoleniu, musi osobiście poznać Boga. Salomon miał poznać Boga swego ojca i miał mu służyć z całego serca i z duszy ochotnej. Biblia Gdańska w tym miejscu mówi, ta stara Biblia Gdańska: i służ mu sercem doskonałym i umysłem dobrowolnym, bo wszystkie serca przegląda Pan i wszystkie zamysły myśli zna. Dawidowi najbardziej zależało na tym, żeby Salomon służył Bogu sercem doskonałym, by był całkowicie oddany Bogu. Jakie to jest to serce doskonałe? Tu nie chodzi o serce, w którym nie ma śladu grzechu, bo wszyscy do końca życia nie będziemy doskonale uświęceni w 100%. Dzieła naszego uświęcenia dopełni dopiero Bóg. Ale po prostu serce doskonałe to jest serce całkowicie oddane Bogu. Serce niepodzielnie Mu oddane. Nie jest to serce letnie, tak jak Pan Jezus powiedział o zborze w Laodycei, że wypluje ich ze swoich ust, jeśli będą dalej letni. Nie jest to serce martwe duchowo, jak powiedział do zboru w Sardes, że masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Czyli tylko pozornie wydaje się, że tam jest jakieś życie, a jednak jest to śmierć. Więc chodzi o serce całkowicie oddane Bogu, niepodzielnie Mu oddane. I w 29 rozdziale widzimy Dawida, że miał takie serce, bo mówi w wersecie 2: według wszelkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga mojego złoto i tak dalej, i wymienia, jakie tam przygotował zasoby. I w wersecie 3 mówi: ponadto, ponieważ upodobanie mam w domu Boga mojego, oddaję na rzecz świątyni Boga mojego to złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością, oprócz tego wszystko, co przygotowałem dla przybytku świętego. Jak widzimy, Dawid naprawdę nie przywiązywał nawet wagi do dóbr materialnych, które posiadał. Tak był oddany Bogu. Uważał, że trzeba wspierać Bożą sprawę. Był ofiarny. Nie przykładał wagi do tych rzeczy materialnych, tak wielkiej, jak do służby Bożej. I zachęcił lud, a kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Pana, w wersecie 5. I czytamy w wersecie 6, że ochotnie swój dar złożyli książęta rodów, książęta plemion izraelskich i dowódcy nad tysiącami i tak dalej. No i czytamy w wersecie 9, a lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu. Także lud złożył te dary i wszyscy się wielce radowali, także i król Dawid. I werset 9 w brzmieniu Biblii Gdańskiej mówi: albowiem sercem doskonałym chętnie ofiarowali Panu. Teraz widzimy, co to jest serce doskonałe. Serce całkowicie oddane Bogu, niepodzielnie Mu oddane, które pragnie tylko jednego, uwielbienia Go, Jego chwały, postępów Jego Królestwa Bożego tu na ziemi. Oni doskonałym sercem dali, takim niepodzielnym, szczerym, oddanym. I Dawid wyraża taką prawdę, którą też powinniśmy mieć głęboko w sercu, w wersetach 13 do 15 mówi: więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy, gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami. Człowiek, który ma serce doskonale oddane Bogu, szczerze oddane Bogu, jest świadom, że wszystko, co ma, zawdzięcza Bogu. Chętnie za wszystko dziękuję Bogu. Jak mówi pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział: za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Chrystusie Jezusie. Czy mamy dobry zwyczaj dziękowania Bogu za posiłki? Czy przed spożyciem posiłku dziękujemy Mu za to? Czy mamy dobry zwyczaj, że jeśli o coś się nawet długo modlimy, a Bóg nam to daje, Bóg wysłuchuje naszej modlitwy, to pamiętamy Mu podziękować, czy zaraz przychodzimy z kolejnymi prośbami i zapominamy Mu podziękować? Czasami, gdyby nasze zachowania wobec Boga, gdybyśmy przenieśli na grunt ludzki, to ludzie by się na nas obrazili. Ktoś nam coś daje, na przykład prezent, a my nie dziękujemy, prawda? Jak to wygląda? Jest to niemożliwe. Zawsze się dziękuje, prawda? Chyba jakieś małe dziecko jeszcze niewyuczone nie dziękuje, tylko bierze, idzie i się bawi. Powinniśmy być pełni dziękczynienia, tak jak Dawid dziękował, że mieli z czego ofiarować na tą świątynię, że Bóg ich zaopatrzył i był świadom przejściowości tego ziemskiego życia, że on i inni są tylko pielgrzymami na tej ziemi, tak jakby obcymi przychodniami, którzy są tutaj i, jak mówi list Jakuba, jesteście parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Taka jest prawda. Nasze życie nie jest długie. Jest tu młodzież, są dzieci. Im się jeszcze wydaje, że bardzo długie jest to życie, ale naprawdę ono szybko mija. Rok ma tylko 52 tygodnie. To bardzo szybko wszystko mija. I po prostu mamy do dyspozycji nie tak znowu wiele czasu. I dlatego pamiętajmy o tym, żeby naszym celem przede wszystkim było uwielbienie Boga. Katechizm Westminsterski mówi, że celem życia człowieka jest wielbienie Boga i radowanie się Nim na zawsze. I to mądra myśl jest, prawda? I tutaj też werset 17, Dawid mówi: wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości, to też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie Tobie składa dary. I Biblia Gdańska powiada w wersecie 17: Ty doświadczasz serc, a kochasz się w szczerości. Przetoż ja w szczerości serca mego ochotniem ofiarował to wszystko. Szczere serce oddane Bogu, serce człowieka, który jest świadom, że jest tutaj przejściowo na tej ziemi i musi przeżyć ten czas godnie, nie próbować budować sobie tutaj pałaców, nie próbować zakorzeniać się w tym świecie, ale wyglądać zgodnie z pieśnią, którą śpiewamy: świat nie jest domem mym, ja tam tu przechodniem jest, me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Bądźmy tego świadomi, bo inaczej ten dzisiejszy materializm nas porwie. To jest wielka siła. Świat handlu, świat reklam próbuje nam wmówić, że będziemy nieszczęśliwi, póki nie kupimy tego czy tamtego. To nieprawda, drodzy. Z wielu rzeczy można się obyć. Oczywiście pewne rzeczy są pożyteczne, są dobrymi narzędziami, ale nie musimy mieć wszystkiego. Nie dajmy się zmylić, nie dajmy się porwać temu. Miejmy nastawienie jak Dawid. Jesteśmy pielgrzymami. Bóg kocha się w szczerości serca i bądźmy szczerze oddani. I Dawid modli się za tym ludem w wersecie 18: umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. I w wersecie 19 mówi: synowi mojemu Salomonowi daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad i Twoich ustaw. I tak dalej. W Biblii Gdańskiej jest powiedziane w tym miejscu: Salomonowi, też synowi memu, daj serce doskonałe, aby strzegł przykazań Twoich, świadectw Twoich i ustaw Twoich i czynił wszystko, i aby zbudował dom, dla którego potrzeby zgotował. Takie serce niezłomnie oddane Bogu jest bardzo potrzebne. Słowo Boże w wielu miejscach na to zwraca uwagę, zaraz do tego przejdziemy. Ale zastanówmy się, czy prośba Dawida została wysłuchana? Na pewno Pan Bóg robił wszystko, żeby Salomon był takim, żeby służył wiernie Bogu. Ale Salomon, choć dostąpił wielkich przywilejów, był nieposłuszny. On otrzymał wielki dar. Duch Święty na niego potężnie działał. On spisał, o ile się orientuję, przynajmniej jeden psalm, ale spisał Księgę Przypowieści, Księgę Kaznodziei, Pieśń nad Pieśniami. Był natchniony Duchem Świętym, obcował blisko z Duchem Świętym i otrzymał niezwykłą mądrość, gdzie nikt na całej ziemi nie był tak mądry jak on. Ale po prostu był nieposłuszny. Pierwsza rzecz, gdzie był nieposłuszny, nie będziemy czytać tych wersetów. Pierwsza Królewska, 10 rozdział, werset 27 mówi, że sprawił król, że srebra było w Jerozolimie tyle, co kamieni. Druga Kronik 11:5 mówi, że złota też było tyle, co kamieni. Tu już naruszył przykazanie dla królów, które głosiło w 5 Mojżeszowej, w 17 rozdziale, w wersecie 17, część B, także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. Nie posłuchał tego przykazania, tego zakazu. Gromadził wiele srebra i złota. Dalej, czytamy, że sprowadzał z Egiptu konie i gromadził wiele koni. Naruszył tutaj dwa przykazania. Jedno mówiło, niech nie trzyma sobie wiele koni, a drugie, niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Złamał kolejne dwa przykazania dla królów. Nie miał gromadzić wiele koni i nie miał ich sprowadzać z Egiptu. Dlaczego to było takie ważne? Konie w tamtych czasach były takim narzędziem wojny, jak dzisiaj, jeżeli można to przyrównać, czołgi. To było narzędzie wojenne. I gromadząc wiele koni, zdradzał, że nie polega na Bogu i Jego ochronie, tylko na narzędziach wojennych. A do Egiptu Izraelici już nigdy nie mieli wracać. Wyszli stamtąd, nie mieli tam się cofać. On złamał ten zakaz. Złamał jeszcze zakaz jeden, niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Zamiast w sumie cztery zakazy dla królów, cztery przykazania dla królów. I nagromadził wiele żon, miał bardzo liczny harem, jak się na pewno orientujemy, miał 700 żon prawowitych i 300 nałożnic i jak mówi 1 Królewska 11:3, Te jego kobiety omamiły jego serce. Biblia Gdańska mówi, odwróciły jego serce. Złamał też trzy przykazania dla ogółu Izraelitów. Pierwsze przykazanie, jakie złamał, to zakaz małżeństwa z osobami z narodów pogańskich. Bóg mówił w 5 Mojżeszowej, 7 rozdział, werset 3 i 4, nie będziesz z nimi zawierał małżeństw, swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. I pod wpływem tych żon, jak czytamy, bo pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, o, do nich właśnie zapałał Salomon miłością i gdy się zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, jak mówi pierwsza Królewska 11:4, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. Dawid miał straszne upadki, ale jego serce generalnie było oddane Bogu. On nigdy nie splamił się żadnym aktem bałwochwalstwa. On zawsze był gorliwy dla Boga. Miał ten moment zapomnienia, głupoty, cielesności, ale jego dominujące usposobienie to było całkowite oddanie Bogu i uwielbianie Go. Natomiast Salomon, jak czytamy, poszedł za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitu. Poszedł, to znaczy, że w jakiś sposób oddawał im cześć. Postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid jego ojciec. Założył święty gaj nawet dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów. Biblia Gdańska mówi, zbudował kaplicę dla niego, czyli ośrodek kultu. Biblia Króla Jakuba mówi, że zbudował wyżyny. Wyżyny wtedy były takimi ośrodkami kultu. Dalej, dla Molocha też zbudował ośrodek kultu ohydnego bałwana Amonitów i uczynił podobnie dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon. Pobudował im, założył ośrodki kultu fałszywych bóstw. One tam paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Odwrócił serce swoje od Pana Boga Izraelskiego, który właśnie dwukrotnie mu się ukazał i to mu szczególnie przykazał, żeby nie poszedł za innymi bogami. Lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. I tu naruszył dwa kolejne przykazania. Pierwsze i drugie. W drugiej Mojżeszowej, 20 rozdziale czytamy, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Taki dokładniejszy przekład z hebrajskiego może być tak rozumiany. Nie będziesz miał obcych bogów przeciwko memu obliczu. Tak też można to oddać. I jeszcze werset 4. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. Wiemy, nie oddawaj czci żadnym obiektom kultu. Więc widzimy, że naruszył te wszystkie przykazania i Biblia Gdańska mówi, że żony jego nakłoniły serce jego za bogami cudzymi, tak iż nie było serce jego zupełne z Panem. Serce już nie było zupełne. Czcił Boga także, Boga prawdziwego, ale również tamtych bogów. Biblia Króla Jakuba mówi, jego żony odwróciły jego serce za innymi bogami. Jego serce nie było doskonałe z Panem, jego Bogiem. Więc widzimy, że odstąpił swym sercem od Boga. Straszna rzecz. Straszny koniec kogoś, kto dobrze się zapowiadał. Naruszył cztery przykazania królewskie i trzy ogólne dla ogółu Izraelitów i to doprowadziło do upadku. Nieraz w naszym życiu może być niebezpieczna sytuacja, gdzie jesteśmy kuszeni do naruszenia jakiegoś przykazania Bożego, do postąpienia sprzecznie z wolą Bożą. Miejmy się na baczności w takich sytuacjach. Czuwajmy i módlmy się, żebyśmy nie dali się zwieść, bo to może przynieść bardzo poważne konsekwencje. I chciałbym przytoczyć kilka zasad ze Słowa Bożego, jak ważne jest strzeżenie naszego serca. Przypowieści 4:23. Księga Przypowieści, 4 rozdział, werset 23, strona 706. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Biblia Poznańska mówi w tym miejscu, bardziej niż nad wszelką inną rzeczą, czuwaj nad swoim sercem, w nim bowiem jest źródło życia. Tak, drodzy, my musimy to symboliczne serce nasze kontrolować. Te nasze emocje, pobudki, odczucia, pragnienia. Musimy być dla siebie takimi duchowymi lekarzami, badać swoje serce. Apostoł Paweł pisał do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, werset 5, żeby badać samego siebie, żeby badali, czy trwają w wierze, upewniać się, bo czasami to, co bierzemy za wiarę, to mogą być jakieś już resztki tej wiary. To może być już słaby stan. 2 Koryntian 13:5: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Więc trzeba badać swoje serce, strzec go, aby nie pojawiła się w nim jakaś konkurencyjna miłość do miłości Bożej i do zwolonej miłości bliźniego. Znałem chrześcijankę, która została cudownie uzdrowiona z poważnego schorzenia. Starsi się nad nią pomodlili po prostu z nałożeniem rąk, z namaszczeniem olejem i została uzdrowiona z bardzo poważnego schorzenia. Ale potem nie okazała wdzięczności Bogu, związała się z żonatym mężczyzną, została wykluczona ze zboru. Widzimy, jak trzeba czuwać, jak nie można własnych pragnień grzesznych postawić ponad wolę Bożą. Psalm 86, werset 11 powiada: wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Biblia Gdańska mówi w tym miejscu: naucz mnie, Panie, drogi Twojej, abym chodził w prawdzie Twojej, a ustanów, czyli inaczej utwierdź, serce moje w bojaźni imienia Twego. Biblia Poznańska mówi: kieruj me serce ku temu jedynie, by czuło bojaźń przed Twoim imieniem. I drodzy, ta bojaźń Boża jest nam bardzo potrzebna. To nie jest tylko nauka Starego Testamentu. Niektórzy mówią, to jakieś starotestamentowe. Ale pamiętamy, co Pan Jezus powiedział. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało, i dokładnie z greki, zatracić w piekle. Pan Jezus, sam Pan Jezus wzywał, żeby bać się Jego Ojca, żeby bać się Boga. Nie jest to jakiś lęk jak przed jakimś wrogiem, kimś nieprzyjaznym, ale to jest najgłębsza cześć, uwielbienie. Jest to lęk przed obrażeniem Boga, przed przyniesieniem Mu hańby. Jest to taka miłość do Boga, która zarazem skłania nas do tego, by unikać wszystkiego, co nas może od Niego oddzielić, co może Go obrazić, co może zasmucić Jego Świętego Ducha. Takiej bojaźni Bożej potrzebujemy, drodzy, w dzisiejszych czasach. Dzisiaj się szerzy takie lekkie chrześcijaństwo, takie bardzo tania łaska, takie wszystko bardziej na luzie. I to nie może być naszym udziałem, drodzy. Psalm 119, wersety 36 i 37 też są bardzo pouczające. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Drodzy, dzisiaj tak łatwo ulec tej chciwości, pożądliwości ciała, oczu, pragnieniom innym. Musimy prosić Boga, żeby udzielił nam tej łaski, mocy Ducha Świętego, w której będziemy mogli duchem sprawy ciała umartwiać, jak mówi Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział 12 i 13 werset. Mówi tam, że nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby postępować według ciała, ale mamy duchem sprawy ciała umartwiać, a będziemy wtedy żyli i nie umrzemy. I ważne też, żeby odwracać oczy, prosić Boga, żeby odwracał nasze oczy, żeby nie patrzyły na marność. A dzisiaj tej marności jest tyle, tych śmieci, tych niewartościowych rzeczy, ile nie było nigdy w dziejach ludzkości. Nigdy nie było takiego rozbudowania mediów, internet, telewizja, wideo i tak dalej, pisma kolorowe. Tego jest cała masa, która nas otacza i módlmy się, żeby Bóg odwrócił nasze oczy, żeby nie patrzył na marność, by nas nic nie usidliło, co się Mu nie podoba. I niepodzielne, to doskonałe serce, to serce takie, które brzydzi się wszystkim, co jest śmieciem na drodze między nami a Bogiem. Które odrzuca wszystko, nawet jeżeli ma ciągotę do czegoś złego, to odrzuca to, nie zgadza się na to, chce to usunąć z drogi, żeby nic nie oddzielało nas od Boga. Musimy wyrobić w sobie, drodzy, taką wielką świadomość wieczności, żyć w cieniu wieczności, że w zasadzie wszystko, co nas w jakiś sposób oddala niepotrzebnie od tej wieczności z Bogiem, z naszym Panem Jezusem, jest śmieciem, jest nic nie warte. W Biblii Gdańskiej Paweł nazwał te wszystkie przywileje i atuty, które miał w porównaniu z Panem Jezusem, które miał wcześniej jako faryzeusz, że to jest gnój, że to jest nic nie warte. Wszystko to, co z pozoru w tym świecie było wartościowe, w porównaniu z Panem Jezusem, z poznaniem Zbawiciela, jak wczoraj nim mówiliśmy, jak chwalebny to Zbawiciel. To jest nie tylko ten, który stworzył świat, ale podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem. To jest ktoś taki, że w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. I Pan Jezus też wskazał na to, że mamy służyć Mu tym sercem doskonałym, bo powiedział, że kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I powiedział, że kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, ten nie jest mnie godzien. Po prostu Pan Jezus tak wiele dla nas zrobił. Oddajmy Mu się całkowicie. Służmy Mu doskonałym sercem, Jemu i Jego Ojcu. I Dawid miał takie mocne postanowienie, by tak służyć w Psalmie 101. Jako władca Izraela tu taki swój program przedstawił, takie expose jako król. I zobaczmy, co tu jest uwypuklone. Mówi tak: łaskę i prawo opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców, nie przygnie ono do mnie. Przewrotność serca niech obca mi będzie. Nie chcę znać złego człowieka. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, ten mi służyć będzie. Oszust nie zamieszka w domu moim, kłamca nie ostoi się w oczach moich. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju, wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. Widać króla o takim szczerym, oddanym Bogu sercu. W wersecie drugim w Biblii Króla Jakuba czytamy w tym miejscu: będę zachowywał się mądrze na drodze doskonałej. Kiedy przyjdziesz do mnie? Będę chodził w moim domu w doskonałości serca. On chciał mieć Boga za gościa w swoim domu. Chciał mieć z Nim bliską społeczność. Dlatego chciał mądrze się zachowywać na drodze doskonałej. Chciał chodzić w domu swoim w doskonałości serca, czyli z takim całkowitym oddaniem. A jak to jest z nami? Jak chodzimy w naszych domach? Domownicy nas znają, my znamy domowników naszych. Czasami możemy czuć się anonimowi, nikt nas nie widzi, jesteśmy w domu. Czasami mąż coś powie przykrego żonie, żona powie coś przykrego mężowi. Czasami rodzice tracą cierpliwość do dzieci, powiedzą im coś niemiłego albo zachowają się w niemiły sposób. Drodzy, chodźmy w naszych domach też w takiej prawości serca. Zachowujmy się godnie, odnośmy się z miłością i szacunkiem do naszych najbliższych. To jest bardzo ważne. Dawid też mówi: nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Biblia Poznańska oddaje to: moich oczu nie zatrzymam na żadnej niegodziwości. Czasami przed nasze oczy pojawia się, przed naszymi oczami pojawia się coś złego, ale nie zatrzymujmy na tym oczu, natychmiast odchodźmy od tego. Jeżeli jesteśmy na danej stronie internetowej, zaraz tam blokujmy, odchodźmy stamtąd. Nie zatrzymujmy oczu na tym, co niegodziwe, bo mamy strzeż naszych serc, żeby były niepodzielnie oddane Bogu. A niektóre rzeczy, sami wiecie co, mogą nas od Boga odciągać. Dlatego bądźmy jak Dawid. Mówi: serce przewrotne odstąpi ode mnie. Mówi: kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Musimy tępić plotkarstwo, oszczerstwo. Tak łatwo komuś zepsuć dobrą opinię. Tak łatwo kogoś przedstawić w złym świetle. Tak łatwo coś źle naświetlić, co będzie krzywdzące dla naszego brata lub siostry. I potem będzie to trudno cofnąć. Chciałem też jeszcze nawiązać do Salomona. Dzisiaj niepopularne jest w niektórych kręgach mówienie o tym, że nie wolno się chrześcijanom żenić lub wychodzić za mąż za niewierzących. Salomon tak uczynił i przecież to był ulubieniec Boga. To był najmądrzejszy człowiek. Ale naruszył to prawo i co, nawrócił swoje żony? Nie, one go odwróciły od Boga. Pierwszy list do Koryntian zawiera ważną zasadę, 7 rozdział, werset 39. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Słowo Boże nie pochwala małżeństw nie w Panu. Chrześcijanie powinni, biblijni chrześcijanie, zakładać rodziny jedynie z tymi, którzy też są oddani Bogu. Są ludźmi odrodzonymi, nawróconymi, wierzą w Pana Jezusa i cieszą się dobrą opinią, że to nie są jacyś, którzy przypadkowo gdzieś znaleźli się w zborze. A więc to jest też bardzo ważne. Jeżeli nasze serca są doskonale oddane Bogu, nie będziemy robić niczego, co by nas potencjalnie nawet oddzielało od Niego. A małżeństwo z nienawróconym człowiekiem ma wielki potencjał, żeby oddalić od Boga, żeby utrudnić to życie chrześcijańskie. I jak myślicie, czy Nowy Testament też kładzie nacisk na takie całkowicie oddanie się Bogu? Zobaczmy do pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział i drugi, przeczytamy fragment na zakończenie, żeby przekonać się, co mówi Nowy Testament na ten temat i jaką mamy wspaniałą broń, wspaniały środek do tego, żeby pokutować, żeby się oczyszczać, żeby oczyszczać też nasze serce. Pierwszy list Jana, drugi rozdział od 5 wersetu. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Także zobaczmy, mamy wspaniały środek do oczyszczania się. Może ktoś z nas dzisiaj stwierdza w czasie tego kazania, no nie byłem ostatnio całkowicie oddany Bogu. Przyjdź do Pana Jezusa, przyjdź do Boga Ojca i w imieniu Jezusa proś o oczyszczenie, o przebaczenie. Spędzaj więcej czasu ze Słowem Bożym. Nie żałuj tego czasu na karmienie swojego serca. Ten czas się zwróci wspaniale, bo będziesz bardziej oddany Bogu, będziesz miał większą radość ze służenia Mu. I wtedy będziesz chodził w światłości. A Bóg tego wymaga, żebyśmy nie tylko deklarowali swoją wiarę, ale tak też żyli. Pierwszy list Jana, drugi rozdział od 3 do 6 wersetu zobaczmy. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Zatem widzimy, że nie tylko w Starym Przymierzu było wymagane przestrzeganie przykazań, w Nowym Przymierzu tak samo. Może to są niektóre te same przykazania nawet, ale jest też wiele nowotestamentowych przykazań. I Bóg oczekuje od tego, żebyśmy dali dowód naszym życiem, że naprawdę miłujemy Boga, że Go znamy. Pan Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Brat Tozer, znany pisarz chrześcijański, pastor, kiedyś napisał, że kiedy przyjdzie sąd, będzie prosty podział. Pan Jezus postawi tych, którzy Go prawdziwie miłowali i przestrzegali Jego przykazań po jednej stronie i tych, którzy Go nie miłowali, bo nie przestrzegali Jego przykazań po drugiej stronie. Podział jest prosty. Trzeba tylko sięgnąć do Biblii i zobaczyć, jak żyjemy. Czy postępujemy tak jak Jezus, czy Go naśladujemy. I jednym z takich ważnych przykazań, arcyważnych, jest miłość braterska. Apostoł Jan pisze w 2 rozdziale 9-11 wersetu. Kto mówi, że jest światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego w światłości, mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Jeszcze wiele rzeczy by można mówić na ten temat, ale jednym z dowodów, że prawdziwie miłujemy Boga, jest miłość do naszych braci i sióstr. I powinniśmy tę miłość pielęgnować i nie pozwolić na to, żeby cokolwiek tą miłość w nas ostudziło. Powinniśmy też być zdolni do takiego braterskiego, pokojowego dialogu. Tam, gdzie nawet się różnimy, tam, gdzie nawet się nie rozumiemy, czy to w sprawach praktycznych, czy teologicznych, starać się w pokoju, z szacunkiem, z wysłuchaniem drugiej strony, spokojnie ze sobą rozmawiać. I widzieć u siebie mocne, dobre strony. Nie widzieć tylko u siebie wad, ale w pokorze uważać jedni drugich za wyższych od siebie. To nam bardzo pomoże. Ja na przykład, tak się składa, że mam przyjaciół z różnych opcji teologicznych. Różnimy się, nawet bardzo, ale się szanujemy. I jeden drugiego na siłę nie nawraca na swoją opcję. I widzę u tych moich braci wspaniałe cechy. solidność chrześcijańską, słowność, takie głębokie oddanie modlitwie, Słowu Bożemu. I staramy się zawsze znaleźć wspólny język, bo więcej nas łączy tak naprawdę niż dzieli. I dzięki Bogu możemy być dalej przyjaciółmi. Dlatego zachęcam nas wszystkich i siebie także, żebyśmy całkowicie oddawali się Bogu. Każdego dnia. Żeby każdy dzień przeżywać z całym sercem, miłując Boga, całą duszą, całą siłą, całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Módlmy się o takie doskonałe serce. Nie znaczy, że bezgrzeszne, ale całkowicie oddane Bogu, niezłomnie oddane Bogu, nie służące Mu w letni sposób, połowiczny sposób, martwy sposób, ale całkowicie żywe. I chciałbym tu przywołać jeszcze na koniec takie przykłady z życia. Miałem takiego przyjaciela z Koszalina, brata Ryszarda Paciochę, który po prostu służył Bogu właśnie takim sercem. Był zawsze oddany Bogu i drugim. Muszę powiedzieć, że znajdował czas. Nigdy nie zlekceważył człowieka, który potrzebował jakiejś pomocy duchowej. Znajdował czas dla różnych ludzi. Kiedy ja miałem taki smutny czas w moim życiu, przysłał mi jakieś książki, żebym się zbudował i modlił się za mnie. Po prostu był przyjacielem dla każdego, był bratem od serca dla każdego. Módlmy się o to, żebyśmy też byli takimi, którzy po prostu mają coś dobrego dla bliźnich. Mam też innego przyjaciela, Tomka w Toruniu. Wyprowadziłem się z Torunia, moi rodzice nieraz mają jakąś awarię elektryczności, jakiejś takiej praktycznej pomocy potrzebują, czy jakiś remont, jakieś naprawy. Nie ma mnie w Toruniu, ale na tego przyjaciela mogę zawsze liczyć. Zawsze przyjdzie, zawsze pomoże moim rodzicom. Nieraz taka nawet pomoc jest potrzebna, taka typowo praktyczna. Dlatego oddajmy się ponownie Bogu, jeżeli widzimy, że oddaliliśmy się od Niego. Pokutujmy, prośmy o odnowę. A ci, którzy są oddani Bogu, zachęcam, dalej bądźmy tacy. Jeszcze bardziej obfitujmy w taką gorliwość, w takie zaangażowanie. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.